Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś rozmawiamy o prawnych aspektach rosyjskiej agresji na Ukrainie. Dziś naszymi gośćmi są dr Edyta Krzysztofik, dr Iryna Kozak-Balaniuk, dr Ilona Grącka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wojciech Pokora, dziennikarz, publicysta, znawca Ukrainy, znawca spraw tematów wschodnich, oczywiście dziennikarz, ekspert medialny, więc od tę część naszej rozmowy od Wojtka zacznę. Wojtku, ty w tym projekcie zajmujesz się analizą kwestii medialnych, bo i dezinformacja, wojna poprzez media, poprzez różnego rodzaju środki masowego przekazu jest na Ukrainie, w Ukrainie toczona od lat.
Tak, i Ukraina na szczęście była na nią gotowa. Okazuje się, że nie była na nią gotowa inna część Europy, czyli Europa Zachodnia, bo o tym, że wojna informacyjna towarzyszy, ale też poprzedza wojnę konwencjonalną, no to eksperci ukraińscy, a też dziennikarze ukraińscy alarmowali o wiele wcześniej, a już na pewno od 2014 roku, kiedy, przypomnę, o czym już też mówiliśmy, wojna się zaczęła konwencjonalnie na wschodzie Ukrainy i na południu, na Krymie. Wtedy powstał duży projekt fact-checkingowy na Ukrainie, Stop Fake, którego częścią my jesteśmy w Polsce jako stopfake.pl. I gdy wtedy eksperci ukraińscy mówili o tym, że zagrożeniem dla Europy i dla reszty świata jest Władimir Putin, ale też w przestrzeni informacyjnej propaganda i dezinformacja, która jest tłoczona z Rosji, no to nikt nie chciał tego słuchać. Dopiero takie momenty jak kampania wyborcza we Francji, czy szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zaczęły zwracać uwagę na to, że fejki, że propaganda, że dezinformacja i że źródła rosyjskie tych wydarzeń, to jest zagrożenie. Wtedy, przypomnę, zaczęły się pojawiać artykuły i doniesienia o farmach troli w Petersburgu. Wtedy zaczęto mówić o tym, jakim przemysłem dysponującym milionami dolarów jest przemysł propagandy rosyjskiej. I Ukraina na to była gotowa i w 2022 roku, kiedy nareszcie Zachód, niestety w wyniku agresji już tej pełnoskalowej,
kosztem
Ukrainy, zauważył i przyjął do wiadomości, że to się dzieje, i zaczęto wyciszać te główne i oficjalne kanały komunikacji rosyjskiej propagandy na Zachodzie, czyli między innymi Russia Today, późniejsze RT, Sputnik, to ten przekaz był zdominowany w przestrzeni medialnej, co zauważali eksperci na całym świecie, przez właśnie Ukrainę. To, czym my się zajmujemy w ramach projektu, to jest oddzielanie też, no niestety też ze strony przekazów ukraińskich, tych przekazów propagandowych od przekazów rzeczywistych, bo no, też trzeba mieć świadomość, że zarówno tak jak porównywaliśmy przed chwilą Gruzję w 2008 roku, tak Ukraina od 2014 roku no, ma też obowiązek niestety w ramach działań wojennych uprawiać propagandę. No, mamy tego świadomość, że...
Bo jest ona dziś elementem wojny,
w każdym konflikcie, oczywiście, w każdym konflikcie były powoływane zawsze ministerstwa propagandy, dlatego że kraj walczący z wrogiem walczy na różnych frontach, no, na frontach, które zostały mu wyznaczone. Rosja wyznaczyła ten front też wojny informacyjnej. I ten front wygląda dzisiaj różnie, ponieważ wyłączono głównych przekaźników czy tych rozsadników rosyjskiej propagandy w Europie, to dzisiaj wojna informacyjna, taka wprost propagandowa, dzieje się na innych frontach. Dzieje się na frontach Ameryki Łacińskiej, dzieje się na frontach Afryki, dzieje się na frontach Bliskiego Wschodu. Na szczęście nie jesteśmy bezradni i bezbronni, niestety dla Rosji, czy dla Chin, czy dla Iranu, czy dla innych wspierających tę narrację państw, bo funkcjonuje wiele think tanków na świecie, które zajmują się analizą takich informacji. Istnieją specjalne programy czy projekty, które nie tylko finansują takie działania, ale które też prowadzą bardzo rozbudowane działania, żeby zapobiegać też takim działaniom w cyberprzestrzeni. Wojna informacyjna toczy się na różnych obszarach, nie tylko informacji jako takiej, którą my czytamy, ale też w cyberprzestrzeni i to dotyczy cyberbezpieczeństwa, to dotyczy zabezpieczania naszych systemów informatycznych, które później, żeby nie było tak jak niedawno w PAP, mało tego, no, w tej takiej brutalnej propagandzie, która jest kolportowana w krajach globalnego południa, pojawiają się nawiązania do Związku Radzieckiego. Czy warto, co myślicie o tym, że Związek Radziecki powinien znowu wrócić, że tak było wspaniale i cudownie i to jest opisywane i to jest wtłaczane w głowy internautów. Też miejmy świadomość, że w wielu krajach globalnego południa, no to jednak ci, którzy mają dostęp do internetu, no to jest pewna elita. To nie każdy tam ma dostęp. No, wiadomo, że są kraje wysoko rozwinięte na globalnym południu, ale są też kraje zacofane. I tam...
Ale też społeczeństwa, które nie mają interesów tym, żeby współczuć Ukrainie.
Rosja popełniła, to też widać w tych przekazach, Rosja popełniła kilka błędów oczywiście w swojej komunikacji, w swoim działaniu, bo bardzo mocno wspierając Assada wywróciła sobie bardzo ten Bliski Wschód i internauci, którzy komentują te rosyjskie wrzutki propagandowe, że na przykład kraj arabski z Rosją idziemy razem silnie i będziemy zdobywać Zachód, przypominają hola hola, ale wy szliście za Sadem, wy niszczyliście nas. My pamiętamy też, kto wspierał arabską wiosnę, my pamiętamy, co tutaj się działo, więc to nie do końca działa, ale jest wtłaczane, jest cały czas budowana ta narracja. Też pamiętajmy, że czas leci, a to jest narracja i działania obliczone na wiele, wiele lat. Rosja prowadzi te działania nie tylko po to, żeby dzisiaj one oddziaływały, one mają oddziaływać też później. Tak samo robią to Chiny. Chiny, które mają czas i które mają pieniądze i które mają energię na to, żeby prowadzić długofalowe działania w przestrzeni informacyjnej.
Pani doktor Edyta Krzysztofik, projekt międzynarodowy z udziałem ekspertów z wielu państw, także sąsiadujących z Ukrainą. To wynika z tego, że też my inaczej w Polsce postrzegamy to, co się dzieje na Ukrainie, czy inaczej to analizujemy, a w tych krajach jakby perspektywa jest inna. A jeśli tak jest, to jaka jest ta perspektywa?
My przede wszystkim staraliśmy się pozyskać ekspertów właśnie z państw sąsiadujących, ale nie tylko. Za chwilę to wyjaśnię dlaczego. Z państw sąsiadujących ze względu na ten obszar poświęcony sytuacji, czy prawnej sytuacji uchodźców, osób przemieszczających się, uciekających z Ukrainy po rozpoczęciu wojny. Wiadomo, że pierwszym państwem były państwa sąsiadujące. W związku z powyższym zaprosiliśmy tutaj ekspertów z Węgier, ze Słowacji, z samej Ukrainy oczywiście, ale z Rumunii, no i naszych przedstawicieli naszej nauki, żeby porównać to, w jaki sposób państwa zareagowały. Bo tutaj należy zauważyć, że każde państwo miało własną, poza tymi zobowiązaniami, które wynikają z umów międzynarodowych, państwo miały też swoje własne strategie postępowania. Inaczej na przykład zareagowały Węgry, inaczej zareagowała Polska, tak? Inaczej reagują Rumunii, a inaczej na przykład Mołdawia, która też jest państwem sąsiadującym. Również mamy przedstawicieli z Mołdawii, ze względu na to, że jest to państwo, które jest państwem tranzytu do Unii Europejskiej, obywateli Ukrainy. W związku z powyższym, tak jak wiecie, strategia działania była różna. W ogóle rozwiązania, które są przyjmowane aktualnie wobec obywateli Ukrainy, też są różne. Nie wiem, my generalnie rozpoczęliśmy też ten nasz projekt takim supportem, tak? Przeprowadziliśmy badania wstępne. Tutaj były to projekty, kilka projektów realizowanych z Parlamentem Europejskim, gdzie podjęliśmy w ogóle, przeanalizowaliśmy stanowiska państw sąsiadujących z Ukrainą na działania Rosji. I tutaj już wykazaliśmy, że podejście państw w ogóle do Rosji jako agresora też było inne. Pamiętamy wszyscy, jakie było stanowisko chociażby Węgier, która Orban wyraźnie powiedział, że no to jest sprawa rosyjska, tak, w jaki sposób prowadzi swoją politykę zagraniczną. Oczywiście to stanowisko potem zostało zmienione, ale to też na przykład ma bezpośredni wpływ na to, jakie mamy wewnętrzne regulacje Węgier w stosunku do obywateli Ukrainy. Rumunia jest bardzo ciekawym przykładem, dlatego że Rumunia się bardzo otworzyła na obywateli Ukrainy, którzy uciekali. Co prawda właśnie obywatele Ukrainy nie za bardzo chcieli zostać i w ogóle skorzystać z tej pomocy w Rumunii. To też jest państwo, które ma dosyć taką, może nie powiem, że napiętą sytuację, tak, z Ukrainą, ale tam jednak dochodziło wcześniej do różnego rodzaju problemów, które były rozwiązywane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości chociażby. W związku z powyższym to też jest ciekawe właśnie porównanie zachowania tych państw w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu. Także dlatego też zaprosiliśmy właśnie tych międzynarodowych tutaj ekspertów, żeby patrzeć na to zjawisko z różnych perspektyw. Ale dołączyli do nas również przedstawiciele reprezentujący naukę niemiecką, bo jednak gro obywateli Ukrainy trafia do Niemiec. Mamy tutaj osoby, które nie wiem, współpracują z NATO, tak, są doradcami w NATO, też mogą nam pomóc w tym pokazaniu tej innej, jeszcze innego podejścia do problemu na Ukrainie. W związku z powyższym, to jest rzeczywiście moim zdaniem taką wartością dodaną tego projektu jest to, że właściwie każde państwo w cudzysłowie przekazało nam przynajmniej po dwóch swoich ekspertów, tak żebyśmy mogli podejść do tego problemu z wielu perspektyw. To tak jak wspomniałam na początku, mamy przedstawicieli z Gruzji, którzy właśnie pokazywali nam tą strategię działania Rosji z własnej perspektywy, którzy notabene mają bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o możliwość powołania specjalnego trybunału, który mógłby zająć się tą odpowiedzialnością Rosji i poszczególnych przywódców rosyjskich za zbrodnie, które zostały popełnione. Także tutaj ja naprawdę uważam, że spotkanie się osób z różnych państw o różnym podejściu, różnych też relacjach z Ukrainą pozwoli nam wypracować takie bardzo obiektywne już wnioski, które nie będą ukierunkowane na specyfikę danego państwa, bo my jako tutaj nasze podwórko polskie było takie bardzo otwarte, tak? W zasadzie z sercem na ramieniu wyszliśmy, a to niekoniecznie było też tak samo postrzegane w innych państwach sąsiadujących. Bardzo ciekawe moim zdaniem uwagi i wnioski przekazują nam profesorowie z Ukrainy, którzy przede wszystkim zajmują się tą kwestią właśnie sytuacji obywateli Ukrainy w Ukrainie. Tą obowiązkową paszportyzacją chociażby, która się pojawiła, no to, że obywatele Ukrainy potrzebują mieć odpowiednie dokumenty, żeby móc przyjechać na tę inną część Ukrainy, to jest w ogóle już rzecz niewyobrażalna. W związku z powyższym tutaj też ta analiza jest prowadzona od tej strony, ale też zajmujemy się teraz tą kwestią tego, w jaki sposób obywatele Ukrainy na przykład mogą opuścić terytorium Ukrainy, bo tutaj nawet dzisiaj sprawdzałam, strona rumuńska sygnalizuje bardzo dużą ilość nielegalnego przekraczania granicy przez tą zieloną granicę przez mężczyzn z Ukrainy, którzy uciekają przed tymi nowymi regulacjami.
Przynajmniej nie mogą wyjeżdżać.
No te przepisy z tego, co wiadomo, zostały zaostrzone znacznie po 18 maja tego roku. W związku z powyższym to też nam pokazuje drugą stronę tej sytuacji, która ma miejsce.
I trzecią, o której my też w Polsce zapominamy, że problem uchodźstwa to jest też problem uchodźstwa wewnętrznego, na co zwracają uwagę nasi koledzy z Ukrainy. I że on jest nie mniej bolesny dla tych, którzy go doświadczają, niż ten, kiedy trzeba opuścić kraj, no bo gdy się opuszcza swoje miejsce zamieszkania i mieszka w innym kącie, nawet swojego własnego kraju, no to nie jest rzecz normalna.
To jeszcze chciałem państwa zapytać, co ze skutecznością, bo dziś oczywiście analizujemy sytuację, z którą mamy do czynienia, jej prawne, międzynarodowe aspekty. No właśnie, choćby na przykładzie pewnej odpowiedzialności, tutaj zwrócę się jeszcze do pani doktor Iryny Kozak-Balaniuk. No i co z tego, że Władimir Putin jest ścigany, czy jego bliscy współpracownicy listem gończym, że ktoś stwierdzi, że w Buczy i Prieniu doszło do ludobójstwa, w innych miejscach doszło do zbrodni wojennych. Czy jest szansa na faktyczne, realne ukaranie zbrodniarzy wojennych za to, co dzieje się na Ukrainie?
Nakazy aresztowania wydane przez Międzynarodowy Trybunał Karny na pewno znacznie ograniczają przemieszczanie się takich osób. One po prostu muszą sobie dokładnie przeanalizować jakąkolwiek ścieżkę wyjazdu zagranicznego, aby omijać te państwa, które mają obowiązek ich zatrzymania i przekazania do Trybunału, co najmniej. Oczywiście są państwa, które z pełnej woli politycznej tego nie będą robić. Przykład prezydenta Sudanu, który poleciał do Czadu i z niego wrócił, pomimo że Czad, prezydent był objęty, al-Bashir był objęty nakazem aresztowania MTK, a Czad miał obowiązek go zatrzymać. No to są, to jest taki jeden wypadek, przypadek właściwie, który wszyscy powołują. Natomiast to jest chyba jedyne ograniczenie, które na ten moment faktycznie odczuwa osoba objęta nakazem aresztowania. Oczywiście musimy pamiętać, kogo ten nakaz, można powiedzieć, obejmuje. Tak? Jeżeli mówimy o najwyższym urzędniku państwowym, prezydencie, wiadomo, jego perspektywa i pewne jak gdyby możliwości są o wiele większe niż przypadek załóżmy nawet jakiegoś niższego wojskowego, niższą rangą, tak, i jego tutaj możliwości ochrony państwowej i tak dalej. Nawiązuję do tych kolejnych nakazów, które się pojawiły wobec trzech wojskowych Federacji Rosyjskiej. Także faktycznie to jest jedyna tak naprawdę, takie jedyne ograniczenie, które ten nakaz na chwilę obecną daje. Jeżeli osoba jest oczywiście zatrzymana i przekazana do Trybunału z uwagi na ciążące te obowiązki międzynarodowe, no to faktycznie rozpoczyna się proces takiej osoby, tak? Stawia się oficjalnie zarzuty, rozpoczyna się rozprawa. Więc to jest ten moment faktycznej sprawiedliwości, na którą czeka nie tylko ofiara, nie tylko państwo ofiara, ale też cała społeczność międzynarodowa, bo tę społeczność międzynarodową Trybunał reprezentuje na chwilę obecną.
Ale daje też coś właśnie w tej sferze, którą ja się zajmuję, czyli w sferze informacyjnej. Trudniej jest uprawiać propagandę, w której przedstawia się Rosję jako ofiarę, kiedy głowa tego państwa jest ścigana listem gończym. No, Zełenski nie jest, a w propagandzie rosyjskiej pojęcia są odwrócone, więc tutaj mamy fakty. Dyskutujcie teraz z faktami, panowie z Kremla. No, to was ścigają listy gończe, a nie Ukraińców.
Choć wiadomo, wtedy się umniejsza Trybunałowi, że jest to pewien Trybunał, gdzieś tam wybrane państwa są jedynie stronami statutu, więc to też gdzieś pewnie jakieś zabiegi można zastosować, aby umniejszyć randze tym nakazem.
Doktor Ilona Krątka.
Tak, jeszcze chciałam dorzucić. No moim zdaniem to mamy nie robić nic. Mamy być biernym obserwatorem. Wydaje mi się, że każdy taki szum, mówiąc tak kolokwialnie, w mediach, czy w ogóle w nauce, ma, czy może mieć jakąś siłę sprawczą. Tak jak powiedziała Edyta, mamy ten zespół międzynarodowy, bo właśnie chcemy debatować, chcemy rozmawiać nie tylko na polskim terenie, tylko właśnie z ekspertami międzynarodowymi. Chcemy wymieniać doświadczenia, chcemy analizować literaturę krajową, ale również zagraniczną i być może z tego powstaną jakieś pomysły, powstaną jakieś podstawy rozwiązań, więc no z drugiej strony no ktoś musi mówić, ktoś musi zabierać, przedstawiać swoje własne zdanie, no bo tak jak widzimy, Rosja jest członkiem Rady Europy, później nie jest, no i co?
No i tak. Trzeba też przygotować się na przyszłość, bo to tak jak strategię na przyszłość ma Rosja, tak trzeba mieć strategię na Rosję na przyszłość, bo pamiętajmy, że procesy dotyczące Bałkanów trwają do dzisiaj. To nie jest tak, że to się zamyka się konflikt i za chwilę wszyscy są skazani. Do dzisiaj trwają postępowania, więc te też będą się ciągnęły latami.
Tak samo będzie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Te sprawy z 2014 roku jeszcze, niektóre nawet jeszcze nie zaczęły być rozpatrywane, dlatego trzeba na to zwracać uwagę i trzeba o tym głośno mówić, bo jednak nie można pozwolić, aby jedno państwo stało się agresorem w stosunku do innego, a opinia międzynarodowa nie zajmuje stanowiska.
Proszę pani doktor Krzysztofik.
Czy wydaje mi się, że, bo my tutaj rozmawiamy w tym momencie o odpowiedzialności karnej, ale też warto zwrócić uwagę, że podjęte zostały też środki takie ekonomiczne, tak, które skierowane zostały w stosunku do Rosji. Mówię tutaj dokładnie o sankcjach, które przygotowuje, znaczy wprowadza stopniowo Unia Europejska. Kolejne pakiety, które się pojawiają. One nie, pomijam tutaj kwestię skuteczności, tak, i tego, czy wszystkie państwa skrupulatnie trzymają się tych sankcji i wykonują te sankcje, chociaż w tym momencie warto też podkreślić, że zgodnie z wytycznymi tutaj naruszanie sankcji ma być traktowane tak jak naruszenie zobowiązań traktatowych, więc tutaj Unia Europejska też podjęła dosyć rygorystyczne środki wobec samych w ogóle państw co do tego wykonywania tych sankcji skierowanych wobec Rosji, ale to też będzie w pewien sposób oddziaływuje na to państwo i na to, jaka jest jego pozycja międzynarodowa. No bo my patrzymy na to, tutaj patrzymy już akurat bardziej tak z perspektywy jednostki, ale też zwróćmy uwagę na to, że Rosja jest państwem występującym w stosunkach międzynarodowych. Więc każde działanie społeczności międzynarodowej, nawet jeżeli ono nie przynosi tu i teraz konkretnych rezultatów, no to wpływa na postrzeganie tego państwa w przestrzeni prawno międzynarodowej, a to już ma bardzo duże znaczenie. Więc to nawet jeżeli my nie mamy tego instrumentu, który tu i teraz ukaże Putina za działania, które są podejmowane, to samo takie napiętnowanie w przestrzeni międzynarodowej już będzie oddziaływało na to państwo, bo Rosja też jest dumnym państwem, które jednak nie uznaje jakiejkolwiek formy krytyki w stosunku do siebie. Więc myślę, że te sankcje, które tutaj zostały zastosowane, one też były odczuwalne przez Rosję, chociaż nie dotknęły tych najbardziej podstawowych instrumentów, które by, czy też produktów, które by Rosja bardzo silnie odczuła.
Doktor Kozak-Balaniuk jeszcze.
Jeszcze taka krótka refleksja, nie wiem ile mamy czasu, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj akurat jeśli chodzi o Republikę Czeczeńską, to kwestia jak jest, czy jest uznawane jako państwo, czy nie. Natomiast był to konflikty na terytorium Czeczenii, które oczywiście rozpoczęła Federacja Rosyjska, nie zakończyły się jako żadną właściwie reakcją społeczności międzynarodowej. Rosyjska inwazja zbrojna, agresja przeciwko Gruzji również nie było żadnych, powiedziałabym nawet bardziej rzucających się w oczy deklaracji, czy już nie mówiąc o sankcjach, czy w ogóle jakichkolwiek innych działaniach. Rosyjska agresja zbrojna, 14 rok, okupacja Krymu, ogromnej części terytorium innego suwerennego państwa. Tu zaczęły jakieś drgnięcia w społeczności międzynarodowej co do najczęściej oczywiście, można powiedzieć, potępienia. Natomiast żadne inne mechanizmy nie zadziałały w tym zakresie. I mamy pełnoskalową inwazję z ostrzałem miast na całym terytorium innego suwerennego państwa. Więc to jest chyba moment, że albo coś robimy, nawet jeżeli to jest wadliwe, mało skuteczne, ale jednak robimy, albo za chwilę to będą kolejne państwa sąsiedzkie.
A ponieważ czas nam się kończy, ubiegnę cię, to www.agresjarosyjska.info to jest nasza strona internetowa, gdzie analizy, gdzie to, czym się zajmujemy, jest na bieżąco zamieszczane, jest bardzo dużo wartościowych treści pisanych przez naukowców z różnych właśnie państw. Warto zajrzeć, warto przeczytać i warto śledzić, bo projekt będzie trwał jeszcze 2 lata, więc to jeszcze trochę treści tam się pojawi.
Czyli kluczowe jest też zebranie tej fachowej, dobrej, prawdziwej wiedzy, którą dziś nam tutaj przedstawiali nasi goście. Wiedzy oczywiście z zakresu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bardzo dziękuję państwu za obecność w studiu i spotkanie. Doktor Edyta Krzysztofik, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL. Bardzo dziękuję. Pani doktor Irenie Kozak-Balaniuk, także z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była z nami. Także dziś pani doktor Ilona Grącka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Wojciech Pokora, dziennikarz, publicysta, znawca kwestii tematyki rosyjskiej, wschodniej, ukraińskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również za uwagę. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.